Polskiego Radia Poznań. Powraca dzisiejsze wydanie audycji w sportowym rytmie. Niezmiennie program realizuje Jarek Pakczyński, a Państwu przed mikrofonów kłaniają się ponownie
Grzegorz Hałasik
i Krzysztof Ratajczak. Będziemy z Państwem do godziny 20. Lekka atletyka w znakomitym wydaniu na poznańskim Golęcinie. Fruwające balony na Mistrzostwach Polski pod leszczyńskim niebem. Zbliżająca się wielka impreza jeździecka w podszamotulskim Baborówku. Będzie także o ligowych wydarzeniach koszykarskich i siatkarskich. Nie zabraknie także mini magazynu piłkarskiego Wielkopolskie Gole. Zatem propozycji sporej, mam nadzieję, że są dla Państwa interesujące. A teraz przypominamy sobie to, co do tej pory wydarzyło się na sportowych arenach w tę dzisiejszą niedzielę 13 września.
W żużlowej Ekstralidze Unia Leszno wygrała z Włókniarzem Częstochowa 54-36. W spotkaniu drugoligowym PSŻ Poznań na Golęcinie pokonał ŻTŻ Rzeszów 51-38. W piłkarskiej Ekstraklasie dzisiaj dwa mecze. W zakończonym Pogoń Szczecin zremisowała z Wisłą Kraków 2-2, a w meczu trwającym od 17:30 Górnik Zabrze prowadzi z Lechią Gdańsk 2-0. Lech Poznań dopiął dzisiaj kolejny transfer. Roczny kontrakt z kolejorzem podpisał 26-letni gruziński napastnik Niki Kaczarawa, wypożyczony z cypryjskiego Anartosisu Famagusta, w Polsce znany m.in. z występów w Koronie Kielce. Brytyjczyk Lewis Hamilton z Mercedesa wygrał wyścig o Grand Prix Toskanii, 9. rundę Formuły 1. Drugie miejsce zajął jego zespołowy kolega Finn Valtteri Bottas. Hamilton jest liderem klasyfikacji generalnej Mistrzostw Świata. Z kolei Robert Kubica zajął 12. miejsce w gronie 16 kierowców w wyścigu serii DTM na torze Nürburgring. Wygrał Holender Robin Friis. Prowadzenie w klasyfikacji generalnej utrzymał 5. dzisiaj Szwajcar Nico Miller. Słoweniec Tadej Pogacar wygrał bardzo wymagający z 3 podjazdami 15. etap kolarskiego wyścigu Tour de France. Na finiszu Pogacar wyprzedził swojego rodaka Primoża Roglicza, który utrzymał prowadzenie w klasyfikacji generalnej. A Holender Matthew van der Poel był najszybszy z ucieczki i wygrał 7. etap wyścigu Tirreno Adriatico. Rafał Majka dojechał do mety z najgroźniejszymi rywalami w walce o końcowe podium i ze stratą 10 sekund był 10. W klasyfikacji generalnej Polak nadal jest 2. Do lidera Brytyjczyka Simona Yatesa traci 16 sekund. Jutro ostatni etap Tirreno Adriatico. 10-kilometrowa jazda indywidualna na czas.
Z ligowych informacji jeszcze krótka wiadomość o tym, że rozpoczął się mecz piłkarski drugiej ligi w Katowicach. Od 4 minut GKS gra z rezerwami Lecha Poznań i na razie w tym spotkaniu jest remis 0-0. Jeszcze jedna informacja, przypomnienie właściwie. W niedzielnym meczu Ekstraligi Rugbystów w Jarocinie RC Sparta Jarocin przegrała z Orkanem Sochaczew 16-22. U nas teraz przez najbliższe 4 minuty czas na piosenkę, a później zabierzemy Państwa na poznański Golęcin, gdzie w piątek byliśmy świadkami bardzo interesującego meetingu królowej sportu lekkiej atletyki.
Tugging on the reins, full speed, baby, dust is in my veins. A stampede couldn't break me in my stride. They wanna know why?
It gets lonesome on the lonesome trails to keep your head up high.
Because,
baby, we've been up all night. I built that road and want it every mile.
Taking orders never been my style.
It's been a while.
I've been rode hard and put up well.
Ain't nothing in this world that I can't get.
Don't worry about making sure they won't forget. No, it's fine. Legends never die. Bad company won't stop, cause I never lost a fight. Well, once or twice.
I said, let's go, baby, I got resistance. It's my show, gonna feel the way I feel. Another blow ain't gonna stop me. Wait and see.
You got nothing if you ain't got pride. So honey, take the wheel. Been my style.
It's been a while.
Well, I've been road hard.
sure they won't forget. No, it's fine.
Działo się podczas lekkoatletycznego mityngu Poznania Athletics Grand Prix na Golęcinie. W konkursie skoku o tyczce najlepszy Piotr Lisek, 5 metrów 72 centymetry. Atakował pan 5,80, najbliżej chyba było w trzeciej próbie.
Tak, najbliżej w trzeciej próbie. Te skoki były naprawdę pozytywne i myślę, że udane. Oczywiście ten sezon jest bardzo trudny dla nas wszystkich, bo te starty skondensowały się w jednym okresie i tak naprawdę jeździmy z jednego na drugi start, więc ta końcówka nie jest łatwa. Jesteśmy dosyć mocno zmęczeni, więc cieszy jak najbardziej wygranie, a nie tylko wynik.
Byłoby wyżej, gdyby rywale naciskali, bo chyba jednak dosyć szybko odpadli.
No niestety szybko odpadli. Ja przyznam szczerze, że troszeczkę skaczę dla siebie, dla publiczności. Rywale oczywiście gdzieś tam kopią po tyłeczku, ale nie, myślę, że to był dzisiaj mój maks i cieszę się, że żyliśmy tak z publicznością, bo naprawdę ta wieść była wyczuwalna i cieszę się, że tak licznie przyszli i tak głośno dopingowali.
Za rok Mistrzostwa Polski w Poznaniu. Piotr Lisek pochodzi z Dusznik pod Poznaniem.
Ja się bardzo cieszę w ogóle, że jest taki meeting, że jest taki piękny stadion w Poznaniu. Jest ekstra, czuć tą chęć przychodzenia na stadiony i obcowania ze sportem, tak mi się przynajmniej wydaje, bo ludzie naprawdę dopingowali mocno, głośno, żwawo, więc ja się cieszę, mam nadzieję, że jeszcze tutaj będę przyjeżdżał coraz częściej, bo przyznam szczerze, że serduszko mi tutaj zabiło mocno, jak tutaj się pojawiłem na tym stadionie, jednak te wspomnienia obudziły się we mnie.
Kto wie, czy nie najbardziej wartościowy wynik podczas poznańskiego meetingu w pchnięciu kulą 21 metrów 55 centymetrów Michała Haratyka?
No całkiem fajnie poszło, bo nawet regularnie, no walczyłem, kurde, ciągle ta sama dziura, to 21, 20, 21, 50 najdalej. Szkoda, że trochę cieplej nie było, bo czułem się dobrze, czułem, że mogłem pchnąć dalej.
72 metry 48 centymetrów, wynik Malwiny Kopron podczas Grand Prix Poznań Athletics w Poznaniu.
Tak naprawdę tylko 4 zawodniczki, 5 łącznie ze mną. Ja bardzo się cieszę, że ja wygrałam te zawody i bardzo się cieszę, że rzuciłam ponad 72 metry. No sezon jest ciężki, krótki, jednak no te starty muszą być, trzeba startować. Ja zaliczam 8 startów w tym sezonie, uważam, że to bardzo mało, jednak mam nadzieję, że w przyszłym roku sobie odbiję.
Konkurs rzutu młotem mężczyzn wygrał Paweł Fajdek z wynikiem 78 metrów 6 centymetrów. Ciekawy wyścig na 400 metrów kobiet. Małgorzata Hołub-Kowalik lepsza od Patrycji Wyciszkiewicz o 9 setnych sekundy. Czasy zwycięzczyni to 52 sekundy i 34 setne.
Patrycja ruszyła bardzo odważnie i cały czas czułam, że jest przede mną. Przebiegła na prostą, widziałam, że jest parę kroków za mną. No ale taki jest sport, że walczymy do ostatnich metrów. I myślę, że dla kibiców to są najlepsze biegi wtedy, kiedy walczy się naprawdę do ostatnich metrów. My z Patrycją w tym roku jesteśmy naprawdę na równym poziomie. W pierwszym biegu wygrała Patrycja, potem ja, ale cały czas ta różnica jest minimalna, więc można powiedzieć, że cały czas jesteśmy na równym poziomie.
Patrycja Wyciszkiewicz, AZS Poznań na drugim miejscu za Małgorzatą Hołub-Kowalik. No nie udał się rewanż za Mistrzostwa Polski?
Kasia jest ode mnie w tym roku trochę szybsza. Mam nadzieję, że w przyszłym roku to się zmieni i to ja będę przed nią wbiegała na metę. Ja się bardzo cieszę, jest niesamowita atmosfera na stadionie. Kibice dopisali, jest rewelacja.
No i wreszcie start w Poznaniu, to było to, o czym marzyłaś, nie da się ukryć. No
to jest prawda, mi się serce raduje. Ja kilka dobrych lat na tym stadionie spędziłam, nie tylko trenując, ale też mieszkając. No jest super, jak ja widzę, ile tutaj pozytywnych zmian zeszło w momencie, kiedy miasto Poznań i POSIR objęły patronat nad tym, wymiana bieżni, wybudowanie nowego stadionu rozrywkowego. Mam nadzieję, że to jest dopiero kropla w tym morzu zmian, które tutaj się przetoczy przez Golęcin.
Tak orzecze Patrycja Wyciszkiewicz. Spotkamy się w jednym z serwisów sportowych w ciągu tygodnia jeszcze z panią Patrycją i poznamy jej najbliższe plany. Natomiast jeśli chodzi o wczorajszy meeting, to no, powtórzę to, o czym już mówiliśmy, o piątkowy meeting Mistrzostwa Polski w lekkiej atletyce za rok odbędą się w Poznaniu. Uroczyście to ogłoszono i przekazano takie prawo organizacji przed rozpoczęciem piątkowej rywalizacji na Golęcinie. 97. Mistrzostwa Polski w czerwcu przyszłego roku w Poznaniu, czyli przed igrzyskami, jeśli oczywiście wszystko się odbędzie i będzie to wtedy szansa na walczenie o olimpijskie minima. Na to oczywiście liczymy. Natomiast Piotr Lisek nie skoczył 5 m 80 cm podczas piątkowego meetingu. Trochę zimno już było wieczorem, a dzisiaj w Berlinie troszeczkę cieplej na światowym meetingu i 5 m 82 cm Piotra Liska, czyli 10 centymetrów wyżej niż podczas meetingu w Poznaniu. To jest wynik zawodnika rodem z Dusznik pod Poznaniem. Drugie miejsce zajął w konkursie w Berlinie Szwed Duplantis, 5 m 91 cm skoczył dziś w Berlinie.
Trochę tymi metrami mnie zaskoczyłeś, ale to ładne przejście będzie do sportu balonowego, prawda? Bo to bliżej nieba. 97. będą Mistrzostwa Polski w lekkiej atletyce w Poznaniu w 2021 roku. Tymczasem 35. balonowe Mistrzostwa Polski zakończyły się dzisiaj w Lecznie. Oczywiście odwiedził tę imprezę nasz reporter Jacek Marciniak, który awizując ten dźwiękowy materiał napisał nam, że piloci rywalizowali już od środy, a do Leszna przyjechała cała krajowa czołówka i jeden pilot z Ukrainy. Z powodu pandemii niestety swój udział w leszczyńskich mistrzostwach odwołali pozostali zagraniczni baloniarze, którzy bardzo lubili do naszego kraju przyjeżdżać. Od razu powiedzmy, że spośród wielkopolskich pilotów najwyższe 6. miejsce w mistrzostwach kraju zajął leszczyński baloniarz Zbigniew Jagodzik. A Jacek Marciniak o przebiegu rywalizacji rozmawiał m.in. z prezesem Leszczyńskiego Klubu Balonowego, który zorganizował te zawody, Bogdanem Plewskim, a także z wiceprezesem tego stowarzyszenia Jarosławem Adamkiem.
Konkurencji 20, co jest w ogóle niesamowitym wynikiem, było 6 lotów. Jeden tylko się nie odbył ze względu na pogodę, a w lotach, które się odbyły, było bardzo dużo konkurencji, zwłaszcza w porannych, bo to było 5-6 nawet konkurencji w jednym locie. Rywalizacja bardzo zacięta, bo tu rzeczywiście jest cała krajowa czołówka. Najlepsi piloci, Mateusz Ręka z Mistrz Świata, no wszyscy, tak? To są ludzie, którzy są z podium zapoznani. No i rzeczywiście zaczęło się tak troszkę niespodziankowo. Te pierwsze miejsca w klasyfikacji generalnej nawet troszkę dziwiły, no ale tak chyba od trzeciego lotu Witold Filus wyszedł na prowadzenie i już potem to trzymał.
Jak dobrze policzyłem, to pana 7 złoty medal.
Chyba 7, ja już sam nie mogę się doliczyć, ale no w tym wieku, już mam 63 lata, jest pamięć nie ta.
Ale zawody trudne, tak. I emocjonujące.
Bardzo trudne, bo to najlepsi zawodnicy oczywiście przejeżdżają jak zwykle na Mistrzostwa Polski. Walka jest bardzo ostra. Warunki były super, świetne. No ostatni lot był może taki troszeczkę kiepskie, jeśli chodzi o warunki pogodowe, generalnie wymagające bardzo zawody, bardzo dobrze rozegrane, bardzo dobrze poukładane, wszystko okej. Okay.
Tak naprawdę na czoło wysunął się pan dopiero w piątek po południu, po tych piątkowych konkurencjach.
No ja mam taki charakter, każdy zawodnik inaczej, bardzo często u mnie się zdarza i to dobrze rokuje ostateczny wynik. Jak zaczynam z niższej półki, ja byłem 17 dopiero na początku, potem na 12 wskoczyłem, potem na pierwsze. To się, jak się to mówi, rozkręca w zawodach. Ja nie potrafię robić dobrych wyników na samym początku. Także wyskoczyłem z 17 miejsca na pierwsze i się utrzymałem i to było fajne. Muszę przy okazji powiedzieć, że jestem najstarszym zawodnikiem, ale młodym zawodnikom wiele mam do przekazania przy okazji i myślę, że też na tym skorzystają.
Jeden z organizatorów tych mistrzostw, Bogdan Prawicki.
Jesteśmy bardzo zadowoleni, ponieważ pogoda wszystkim dopisała. Dyrektor sportowy poprowadził te zawody bardzo ładnie. Jestem bardzo zadowolony jako organizator, że 3 loty z 6, które odbyły się w ogóle, odbyły się nad Lesznem, w tym jeden z celem nad ratuszem. Wiele balonów nad ratuszem przeleciało, także wydaje mi się, że były to bardzo widowiskowe zawody.
Tych mistrzostw w Lesznie nie miało być. Mistrzostwa miały się odbyć w Krośnie w maju. Pandemia, COVID. Potem było myślenie chyba o mistrzostwach w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Znów te zawody odwołano. To są tak naprawdę pierwsze poważne, pucharowe zawody balonowe w tym roku. Dopiero we wrześniu. No i kiedy Leszno podjęło decyzję, że mimo pandemii organizujemy nasz tradycyjny 29. Balonowy Puchar Leszna. Komisja Balonowa Klubu Polskiego poprosiła, czy możecie zrobić Mistrzostwa Polski? No, Komisji Balonowej się nie odmawia.
Radio Poznań pod koszami.
Trwają rozgrywki Ekstraklasy koszykarzy z udziałem wielkopolskiego zespołu. Agret BM Slam Stalostrów Wielkopolski pokonał na wyjeździe Polfarmę Starogard 72-67. W pozostałych meczach, które już w tej kolejce się odbyły, ten mecz drużyny Ostrowskiej odbył się już w czwartek, bo ta kolejka rozgrywana od czwartku do najbliższego wtorku. Zatem w meczach, które już się odbyły, oprócz meczu drużyny z Ostrowa, Stelmet Zielona Góra wygrał z GTK Gliwice 92-73. Hydrotrack Radom pokonał MKS Dąbrowa Górnicza 81-74. Spójnia Stargard przegrała ze Śląskiem Wrocław 73-74. Anwil Włocławek przegrał z Treflem Sopot 74-89. A dzisiaj Astoria Bydgoszcz przegrała z Kingiem Szczecin 73-83. W najbliższych dniach odbędą się jeszcze mecze Arki Gdynia ze Startem Lublin i Legii Warszawa z Polskim Cukrem Toruń.
Trochę ubolewamy nad tym, że mamy tylko jedną drużynę w ekstraklasie męskiej koszykówki, no ale szkolenie młodzieży wygląda zdecydowanie lepiej i także dlatego będziemy mówić teraz o fajnej historii, bo jubileusz będzie obchodzić MKK Pyra, czyli Młodzieżowy Klub Koszykówki Pyra Poznań. Ta uroczysta gala w najbliższy weekend, także młodzieżowe turnieje. O historii, teraźniejszości i obchodach właśnie tego jubileuszu w naszej rozmowie.
25 lat temu w Poznaniu powstał Młodzieżowy Klub Koszykówki Pyra, założony przez niezapomnianego Tadeusza Dudzińskiego. Dzisiaj na czele Pyry stoją Leszek Sroczyński, prezes, Tomasz Błaszak, wiceprezes. Z czego najbardziej jesteście dumni w roku jubileuszu?
Chyba z tego, że wychowaliśmy tyle naszych wychowanków, którzy po zakończeniu kariery w Pyrze grają gdzieś tam jeszcze w ligowych zespołach. To chyba jest największe osiągnięcie. I oczywiście w reprezentacji Polski też kilku się znalazło.
Marcin Fliger, obecnie grający w Ekstraklasie, Patryk Stankowski, ale jest wielu też zawodników, którzy grają na poziomie pierwszej ligi, drugiej ligi, a szczególnie, tak jak tu prezes wspominał o wychowankach i o kadrach, najwięcej naszych wychowanków grało w kadrach młodzieżowych, dlatego też myślę, że dumni jesteśmy z tego, że cały czas działamy, cały czas się rozwijamy, mamy w tym momencie około 300 dzieci grających w koszykówkę na poziomie od U9 do seniorów, czyli do trzeciej ligi.
Jak Pyra powstała?
Jeszcze świętej pamięci Tadeusz, po zakończeniu sekcji koszykówki w Lechu. Nasze dzieci, bo Tadeusz miał podobnym wieku syna jak ja, nie miały gdzie znaleźć tej koszykówki w Poznaniu. No i jako, że w Stanach Zjednoczonych są różne takie dziwne nazwy, jak byki i to, Tadeusz wymyślił, to jest jego pomysł, że może będziemy się nazywać Pyra. Założyliśmy stowarzyszenie i tak się zaczęło od jednej drużyny właściwie. Teraz mamy kilkanaście drużyn.
Bardzo ważny moment w działalności klubu w ostatnich latach, podpisanie umowy ze szkołą Gortata, co pozwoliło nam wznieść się na wyższy poziom działania. Pomaga nam to i w organizacji całego cyklu szkolenia, ale także i w szkoleniu trenerów. No i samo nazwisko Marcina Gortata przyciąga chcących grać w koszykówkę chłopców.
MKK Pyra to znaczy Młodzieżowy Klub Koszykówki Pyra. A dla kogo ta młodzież w Pyrze jest szkolona?
Przede wszystkim jesteśmy klubem, który nie tylko szkoli, ale także wychowuje. Dlatego bardzo dużo naszych wychowanków i zawodników, którzy przeszli przez nasz klub, to są obecnie studenci medycyny, studenci politechniki, są to też lekarze, są to inżynierowie. Bardzo spora grupa zawodników gra na poziomie rozgrywek drugoligowych, pierwszoligowych. Trzeba wspomnieć o tym, że w zeszłym roku w drużynie pierwszoligowego Biofarmu 7 zawodników to byli nasi wychowankowie.
Pyry nie stać, żeby stworzyć mocną drużynę seniorów, która mogłaby grać najpierw w drugiej lidze, potem może w pierwszej lidze.
Już przechodziliśmy ten etap kilkanaście lat temu z Politechniką Poznańską. Nie stać nas jako Młodzieżowego Klubu Koszykówki. Nastawiamy się głównie na szkolenie młodzieży. Zapewniamy tą trzecią ligę, żeby jeszcze mogli dokończyć, jak to się mówi, karierę. A jeżeli się coś uda, to mogą gdzieś jeszcze awansować dalej. Nawet w niektórych kategoriach mamy podwójne zespoły, bo i juniorzy starsi, i juniorzy młodsi.
Pyra znana jest z tego, że organizuje też turnieje. Co sportowego znalazło się w programie obchodów waszego jubileuszu?
Obchody zostały trochę przez sytuację epidemiologiczną, no musieliśmy je ograniczyć i w ogóle przeniesione są z końcówki maja, bo cała impreza największa i uroczystość miała odbyć się 29 maja. Musieliśmy przełożyć je na wrzesień. Głównym właśnie punktem miał być mecz naszych wychowanków przeciwko zawodnikom ze szkoły Gortata. Niestety nie udało nam się, bo teraz mamy inny moment sezonu, gdzie większość tych zawodników już trenuje w klubach, gra, także skoncentrowaliśmy się na turniejach młodzieżowych i w dniach 19-20 września organizujemy 3 turnieje. Będą to turnieje juniorski, kadecki, jak również turniej mini koszykówki dla dzieci z rocznika 2009.
Radio Poznań pod siatką.
W
coraz bliżej także ligowych emocji właśnie siatkarskich. Rzecz jasna wystartowała już Plus Liga Siatkarzy, czyli Ekstraklasa męskiej siatkówki. Zaczęło się od meczu Beniaminka Stali Nysa z mistrzem Polski Zaksą Kędzierzyny Koźle. Gładka wygrana ekipę z Kędzierzyna Koźla. Ale tylko krótka informacja, bo oczywiście nie mamy wielkopolskiej ekipy na szczeblu Ekstraklasy. Życzymy tego m.in. nowo wybranemu, nowemu staremu prezesowi Wielkopolskiego Związku Piłki Siatkowej. Wczoraj wolne zebranie się odbyło i pan Jacek Hebroński trzyma nadal stery wielkopolskiej siatkówki. A co jeśli chodzi o ten szczebel centralny, to oczywiście w Ekstraklasie mamy dwie ekipy siatkarek i sezon Tauron Ligi, czyli Ekstraklasy żeńskiej siatkówki, rozpoczyna się w najbliższy piątek, a nasze drużyny od razu w pierwszej kolejce zagrają derby w sobotę 19 września o godzinie 18 w Pile w hali Przyżaromskiego. Enea PTPS zmierzy się z Energą MKS-em Kalisz. Później w środku tygodnia, w środę 23 września, początek rywalizacji w Tauron pierwszej lidze męskiej siatkówki. Tam mamy wielkopolskiego jedynaka w postaci ekipy Crispolu Września. I ta drużyna zagra właśnie tego 23 września o 18 w hali Przysłowackiego z Beniaminkiem pierwszej ligi siatkarzy, drużyną BAS Białystok.
Ze szkolenia kobiecej siatkówki i z kobiecej siatkówki znany jest przede wszystkim poznański klub Energetyk Poznań, ale od kilku lat nieźle szkoli się też męską młodzież w Energetyku Poznań. No i to postanowiono także niejako spuentować, czy też zrobić organizacyjny krok do przodu i od nowego sezonu w drugiej lidze siatkarzy, czyli na szczeblu centralnym, będzie występował męski zespół Enea Energetyka Poznań. Posłuchajmy trenera zespołu Dominika Hajduka i pochodzącego z Poznania zawodnika drużyny Filipa Sobkowiaka.
Cieszymy się na odrodzenie ligowej męskiej siatkówki w stolicy Wielkopolski. Trener Enei Energetyka Beniaminka, tego szczebla centralnego, pan Dominik Hajduk. Panie trenerze, po barażowych zaciętych meczach z Kaliszem zdobyliście ten awans.
Nie spodziewaliśmy się w ogóle tego awansu. Generalnie cała pandemia i te wszystkie przemeblowania w lidze spowodowały, że, użyję złego słowa, ale wystarczyło, że wygramy Ligę Wojewódzką i będziemy mieli tą przepustkę do grania w drugiej lidze. W innym wypadku musielibyśmy grać po prostu całą ligę, przechodzić ze szczebla na szczebel aż do samego finału trzeciej ligi, żeby móc awansować do drugiej, także udało się. Udało się, jeżeli chodzi o samą organizację, natomiast no, wywalczyliśmy z tym Kaliszem. Chłopaki doświadczeni, starsi. My graliśmy tak naprawdę zespołem juniorskim i mam nadzieję, że gdzieś tam ta druga liga, nie było chwilę w Poznaniu, odrodzi się na tyle, żeby gdzieś tam stanowić no, taki mocny zespół w Wielkopolsce.
Ale z tego, co pan powiedział, także sygnalizując ten juniorski skład, który zdobył ten awans, to wynika z tego pewna konsekwencja chyba w działaniu Enei Energetyku, także w odniesieniu do męskiej siatkówki. Pan jest bardzo blisko tego tematu, czyli krok po kroku, żeby być jak najwyżej.
Tak, od samego początku, będąc tutaj w klubie, prowadzę zespoły młodzieżowe męskie i zależałam bardzo na tym, żeby grać w tej drugiej lidze, z tego powodu, że trzecia liga to jest Liga Wojewódzka. Jak widać, wygraliśmy tę ligę zespołem juniorskim. Nasze zespoły młodzieżowe są coraz mocniejsze, dlatego, żeby grać na wysokim poziomie w finale Mistrzostw Polski juniorów, to potrzeba już niestety ogrywać się w tej drugiej lidze, której niestety nie mieliśmy, a teraz mamy i mamy nadzieję, że przyniesie to naprawdę efekt w postaci gry naszych młodych wychowanków w drugiej lidze.
Panie trenerze, ta grupa pierwsza drugiej ligi męskiej siatkówki zrobiła się bardzo wielkopolska, na szczęście także z poznańskim akcentem dzięki Enei Energetykowi, ale chociażby już w premierowej kolejce zagracie wyjazdowe spotkanie w Wilczynie.
Grupa jest na pewno ciekawa. No, zespół z Wilczyna z roku na rok ma mocny zespół. My natomiast gdzieś tam chcemy grać tak, żeby w każdym meczu zdobywać punkty i wygrywać, ale powiedzmy sobie szczerze, jesteśmy młodym zespołem, jesteśmy Beniaminkiem i gdzieś tam mimo wszystko z tyłu głowy mamy, żeby po prostu utrzymać się i przetrwać ten trudny czas, jeśli chodzi o też pandemię i związaną z tą całą sytuacją organizacyjną. W miarę jedzenia apetyt będzie rósł i nie tylko to utrzymanie będziemy mieć w głowie, ale też będziemy starali się no, zdobyć jak największe, najwyższe miejsce w tabeli.
My też mamy taką nadzieję, bo w stolicy Wielkopolski są jeszcze tacy kibice, którzy pamiętają mecze Ligi Światowej pod kopułą poznańskiej areny. Pamiętają zaciętą walkę, w końcu nieudaną, awans do Plus Ligi ekipy Inotelu, na przykład Poznań czy KS Poznań. Ja sobie wyobrażam, że spore może być zainteresowanie na tym premierowym meczu tutaj w Poznaniu, bodaj w pierwszy weekend października, przeciw znowu derby z Notecią Czarnków.
Myślę, że tak. No mamy tutaj nasz pierwszoligowy zespół kobiet i przychodzi bardzo dużo kibiców, natomiast no, wystarczy spojrzeć na rozgrywki młodzieżowe, na szczebel centralny, tak jak nasi młodzicy w zeszłym roku grali półfinał Mistrzostw Polski, no trybuny były były wypełnione. Wyglądało to tak, jakby grał mocny zespół ligowy, seniorski. Wydaje mi się, że to też poniekąd dlatego, że to byli chłopcy, a przyznajmy szczerze, że no ta siatkówka męska jednak jest troszeczkę bardziej widowiskowa. Nie jest tak piękna jak żeńska, natomiast widowiskowa jest taką mocnym graniem, także wydaje mi się, że gdzieś tam trochę tego brakuje, a Polska jest mocnym kibicem, jeżeli chodzi o siatkówkę, więc wydaje mi się, tym bardziej, tak jak pan powiedział, brakuje w Poznaniu takiej męskiej siatkówki. Wydaje mi się, że gdzieś tam te trybuny się na pewno wypełnią.
Filip Sobukowiak.
Powraca ligowa na szczeblu centralnym jest siatkówka męska do stolicy Wielkopolski. Ekipa NA Energetyka po dramatycznych warażach z ekipą MKS-u Kalisz awansowała. Co wypada zrobić?
Jesteśmy młodym zespołem, więc tak naprawdę będziemy się dopiero ogrywać w tej męskiej siatkówce. Na razie po okresie przygotowawczym wygląda to super. Zobaczymy tak naprawdę, co pokaże liga, jak nas drużyny, które już grają trochę na tym poziomie, nas zweryfikują. Mam nadzieję, że sobie poradzimy.
W tej pierwszej fazie rywale dość wymagający, rywale lokalni, regionalni, tak nazwijmy. Zaczynacie od wyjazdowego meczu z drużyną, która ostatni sezon drugoligowy miała naprawdę bardzo dobry, Lux Wilkami Wilczyn. Trudny rywal na początek.
Tak, trudny rywal. Gramy u nich w jej hali, nie należy do najwyższych, największych tych hal, więc tym bardziej będzie ciężko, ale mam nadzieję, że poradzimy sobie i wyjdziemy z tego meczu zwycięzcy.
Taka premiera, na którą pewnie już powolutku będziemy mogli zapraszać pierwszy weekend bodaj października na spotkanie z Notecią Sterko Czarnków, znowu derby Wielkopolski. Będzie się rozgrywać swoje spotkania, gdzie już wyznaczona jest hala?
Jeszcze nie mamy jakby dokładnie wyznaczonej hali.
Co można powiedzieć w ogóle o tej waszej drużynie?
Głównie tutaj są chłopacy, którzy już ze sobą grają z kilka lat. Ze względu na to, że awansowaliśmy do drugiej ligi, też doszło kilku chłopaków doświadczonych, żeby mogli pociągnąć tą drużynę. Ta właśnie mieszanka młodości z doświadczeniem może wypalić.
Początek sezonu w drugiej lidze męskiej siatkówki, jak słyszeliśmy, w weekend 20 w pierwszy weekend października. A co w audycji w sportowym rytmie na antenie Polskiego Radia Poznań? Teraz troszkę muzycznego oddechu, no a później magazyn piłkarski Wielkopolskie Gole, który tym razem rozpoczniemy od wizyty w klubie przy drodze Dębińskiej, czyli w poznańskiej Warcie, bo tam też w tym tygodniu, który mija, przedstawiono plan rozwoju klubu na lata 2020-2023. O tym już za chwilę. Co się dobrego dzieje się w klubie przy drodze Dębińskiej, czyli w poznańskiej Warcie. Członek Rady Nadzorczej, pan Bartosz Wolny, dyrektor marketingu w klubie Jarosław Żubko. Panie dyrektorze, rozpocznijmy od takich podstawowych pięciu punktów, które wskazaliście w planie rozwoju na lata 2020-2023.
Tak, chcemy intensywnie zmieniać głównych pięć obszarów, które nam jakby tutaj są kluczowe do rozwoju naszej organizacji, czyli infrastruktura, czyli finanse, biznes, czyli sport, co oczywiste z perspektywy klubu sportowego, organizacja, czyli zbudować się od środka, kultura organizacyjna, no i społeczność, bo myślimy o tym, że tu może być ta nasza przewaga, czy ta nasza propozycja wartości do rynku.
Pomysł na takie działanie, panie Bartoszu, to jest pomysł spokojnego podejmowania kolejnych wyzwań. To nie chodzi o jakiś hurra optymizm, prawda?
Znaczy pokora to chyba główne słowo, które z tego naszego planu powinno wybrzmieć. My świadomie mówimy o planie rozwoju, a nie strategii. To ma być coś, co nas uzdrowi i uwiarygodni to, że potrafimy działać nie tylko na gruncie sportowym, ale na tych wszystkich innych filarach, o których wspomniał Jarek.
Szefa marketingu już zmęczyły troszkę te obrazki przekazywane w różnego rodzaju mediach o tym sypiającym się budynku klubowym przy drodze Dębińskiej i chcielibyście także w tej kwestii coś zmienić. To się kryje pod tym hasłem infrastruktura?
To jest tak jeden z mocnych punktów, nad którym pracuje zespół dedykowany dla tego obszaru i myślę, że niedługo pewne zmiany nastąpią, natomiast to jest proces, wszyscy mamy tego świadomość, więc myślę, że tak, że lada chwila już jakieś pierwsze sygnały gdzieś tam pewno do rynku trafią ze strony Warty Poznań.
Pracują sercem dla poznańskiej Warty ludzie, którzy znają także biznes od podszewki, ale także tę drugą stronę, bardziej chyba taką ludzką biznesu, prawda panie Bartoszu? Stąd to budowanie tej społeczności i troszeczkę zmienianie takiego stylu kojarzenia Warty, że to jest klub tylko starszych ludzi mieszkających na Wildzie?
Znaczy ludzie są najważniejsi i robimy to dla ludzi, tak? I możemy mówić o podejściu do sportu w ujęciu takim ilościowym i jakościowym, ale tak naprawdę chcemy trafić do społeczności. My chcemy być klubem trochę innym niż powszechnie odbierany jako klub sportowy. Możemy mówić o piłce nożnej, ale wiadomo, budowanie wszystkiego na wyniku sportowym jest dość ryzykowne. Chcemy po prostu dotrzeć do społeczeństwa naszym innowatorskim podejściem, trochę nieco innym, pokazaniem, że jesteśmy dla seniorów, dla osób z wykluczeniami. Będziemy bardzo duży nacisk kłaść na osoby z niepełnosprawnościami. Wprowadziliśmy już sekcję futbolu, ona już działa, mamy już w tej chwili sekcję kobiecą, sekcję dziewczynek, zmieniamy akademię, to się wszystko dzieje.
Czyli takie spojrzenie, że piłkarska ekstraklasa i taki klub jak Warta Poznań to nie tylko też takie brzydkie, ale jednocześnie żargonowe i funkcjonujące w środowisku piłkarskim hasło nie tylko kasa, misiu, kasa?
Zdecydowanie tak. No, chcemy wykorzystać markę Warty i to jest w naszej misji, silną markę tego klubu, do zmieniania rzeczywistości. I tutaj Bartek wspomniał o aspektach okołosportowych, ale ja chciałbym też zwrócić uwagę na przykład na aspekt ekologiczny. Jesteśmy zieloni, mamy takie hasło szanuj zieleń, więc jakby aspekt eko w Warcie też będzie wyraźnym i wyrazistym obszarem naszych działań.
To wszystko będzie łatwiej zrealizować, gdy wrócę do sportu, tego klasycznego, zawodowego, gdy Warta utrzyma się w ekstraklasie?
To jest nasz główny cel, ale chcemy budować pomysł na klub nie tylko w takim, bym powiedział, ujęciu ekstraklasowym. Jeżeli nam się nie uda, ale jesteśmy przekonani, że nam się uda, to pomysł na klub będzie równie wiarygodny na poziomie pierwszej ligi chociażby.
Szef Rady Nadzorczej Poznańskiej Warty, pan Marcin Janicki. Panie doktorze, proszę powiedzieć, na czym ma polegać to działanie Poznańskiej Warty w kontekście biznesowym, już będąc w ekstraklasie, a jednocześnie mocno związanym ze środowiskiem poznańskim?
Klub tutaj Warta Poznań znalazł się w całkowicie jakby nowym otoczeniu, no bo zmiana ligi, szczególnie z pierwszej ligi na ekstraklasę, no to duży gdzieś tam przeskok, więc trzeba byłoby się po prostu w tym odnaleźć. No i trzeba określić jakby swój pomysł na to, jak Warta mogłaby funkcjonować. Ja myślę, że Warta to piękna tradycja, bogata gdzieś tam historia, ale też to klub, który chce się rozwijać, no właśnie dlatego jakby wskazany został ten plan rozwoju i pomysł na to, w jakim kierunku Warta miałaby tutaj pójść. Nie ma tutaj mocarstwowych planów i określenia wizji na kolejnych 10 lat, są po prostu taka trzylatka, myślę, że to jest coś, co jest realne i można to gdzieś szacować i określić ten kierunek. Ten kierunek został jakby określony i myślę, że te materiały, one gdzieś prezentują to, w jakim stopniu tutaj Warta chciałaby się rozwijać i jakie działania podejmować.
Tożsamość także zawodników, jeśli chodzi o klub, sami widzieliśmy, słyszeliśmy, jakie wrażenie zrobiło to, że na przykład w pierwszej kolejce piłkarze Warty zagrali tylko zawodnikami polskimi.
To był też skład całkowicie tutaj jakby pierwszoligowy, porównywalny do tego zmienionego sezonu. No to pokazało, że nie trzeba mieć tutaj kompleksów i myślę, że przede wszystkim trzeba znać swoją wartość. Nie ma konieczności i potrzeby wielkiego gdzieś tam zaciągu zagranicznego. Już jakby to pierwsze wzmocnienie zagraniczne w Warcie Poznań jest. Myślę, że może jeszcze jakieś jedno by się tutaj znalazło, no ale to jest wszystko. To myślę, że Warta tą tożsamość miała, ona była gdzieś zbudowana tutaj na Polakach i warto byłoby to utrzymać.
Pytanie bumerang. Kiedy szansa na powrót zawodowej, ligowej piłki Warty Poznań do ogródka przy drodze Dębińskiej? Realia.
Jeżeli chodzi o powrót na przyszły sezon, to w perspektywie pierwszej ligi na pewno, ale to nas nie interesuje. Bardzo chcielibyśmy się tutaj utrzymać, więc myślę, że te prace muszą tutaj postępować. Mamy oświetlenie, realizujemy teraz podgrzewaną murawę. Podgrzewana murawa, został rozpisany przetarg, został wybrany gdzieś tutaj wykonawca. Myślę, że fizycznie będzie to realizowane na przełomie jakby roku. Jest to gdzieś kolejny taki wymóg licencyjny, który będzie realizowany. No i co? Trzeba jakby dalej działać, trzeba dalej weryfikować, jakie te wymogi są. Będą to wymogi związane chociażby z trybunami. Trzeba to rozwijać tak, żeby była gdzieś tam perspektywa powrotu. Myślę, że początek przyszłego sezonu byłby gdzieś tam ciężki ze względów chociażby na terminowość wykonania poszczególnych gdzieś tam prac. Natomiast zrobimy wszystko, żeby móc tutaj wrócić jak najszybciej.
Gol!
Warta gra w piłkarskiej Ekstraklasie. Dzisiaj zakończone spotkanie Górnika Zabrze z Lechią Gdańsk. 3-0 Górnik pokonał Lechię. W trzeciej kolejce Ekstraklasy w drugoligowym spotkaniu w Katowicach Lech Poznań w 45. minucie remisuje z GKS-em 1-1 po bramce Karbownika. Poznaniacy prowadzili 1-0, ale zespół z Katowic wyrównał i chyba takim wynikiem zakończy się pierwsza część spotkania. A w pozostałych meczach trzeciej kolejki drugiej ligi KKS Kalisz przegrał z Garbarnią Kraków 1-2 po bramce Maćczaka. Kaliszanie prowadzili do przerwy 1-0, ale później Jakub Bąk oraz Donatas na Krosiusz i Garbarnia wygrała w Kaliszu 2-1. W igry Suwałki pokonały Częstochowa 2-1, Motor Lublin zremisował z Błękitnymi Stargard 2-2, Bytowia pokonała Olimpię Elbląg 1-0, Chojniczanka wygrała ze Zniczem Pruszków 2-0, Stal Rzeszów przegrała z Olimpią Grudziądz 0-1, Sokół Ostróda przegrał z Pogonią Siedlce 0-1, a Górnik Polkowice wygrał z Hutnikiem Kraków 3-0.
Piłkarska trzecia liga, grupa druga. Brawa dla Polonii Środa Wielkopolska, która odniosła kolejne 7 z rzędu w 7 kolejce zwycięstwo. Tym razem gracze Krzysztofa Kapuścińskiego pokonali u siebie, troszkę się męcząc, Górnika Konin 2-1. Prowadzenie zdobyli goście po trafieniu z karnego Przybyszewskiego, no ale później gole Pawlaka i Enriqueza dały zwycięstwo polonistom ze Środy Wielkopolski. O fotel lidera drużyna z Polonii ściga się z Radunią Stężyca. No i na bramki na razie drużyna Radunii jest wyżej, bo też odniosła 7 zwycięstwo i pokonała flotę Świnoujście w tej kolejce, w 7 kolejce aż 8-1. W innych meczach tej serii Świt z Kolwincem i Sabało z Bałtykiem Gdynia Koszalin 0-0. Wejherowo przegrał z Gwardią Koszalin 0-1. KP Starogardek Gdański przegrał z Unią Swarzędz 1-3. Kotwica Kołobrzeg zamisowała z GKS-em Szotkowo 2-2. Nielwa Wągrowiec pokonała Chemika Police 2-0. Pomorzanin Toruń w derbach Torunia zremisował z Eraną 0-0. Bałtyk Gdynia zremisował z Jarotą Jarocin 1-1. Sokół Kleczew pokonał Mieszka Gniezno 3-1. A Unia Nikowo zwyciężyła rezerwę Pogoni Szczecin 4-1. Mówiłem, że Radunia i Polonia Środa po 21 punktów komplety mają na koncie, a z wielkopolskich drużyn dalej na 6 miejscu mamy Jarotę Jarocin, a na miejscu 8 Swarzędzką Unię.
W 8 kolejce 4 ligi najwięcej goli padło w Trzciance, gdzie Lubuszanin wygrał z Wilkami Wilczyn 5-3. Ponadto Polonia Kępno wygrała z Tarnowią z Tarnowa Podgórnego 1-0. Olimpia Koło wygrała z Krobianką 3-0. GKS Dopiewo zremisował z Polonią Leszno 0-0. Warta Międzychód zremisowała z Wiktorią Września 1-1. Odola Nowia pokonała Wiktorię Ostrzów 5-0. Kotwica Kórnik wygrała z Pogonią Nowy Skal Mierzyce 3-2. Iskra Szydłowo wygrała z KKS-em Kalisz 3-0. TPS Winogrady zremisował z Ostrowią 2-2. Obra Kościan wygrała z rezerwami Warty Poznań 3-1. A LKS Gołuchów przegrał z Centrum Ostrów Wielkopolski 0-2. Na prowadzeniu Wiktoria Września 22 punkty. 2 punkty traci Iskra Szydłowo.
Jeżeli chodzi o gole z czwartej ligi piłkarskiej, to mniej więcej w środku tygodnia są do zobaczenia, o czym informuje rzecznik WZPN-u na stronie wielkopolski.zpn.pl. Myślę, że fanów czwartej ligi w naszym regionie nie brakuje. A teraz o piątej lidze. Grupa Wielkopolska numer 1. 7 kolejka spotkań, oto wyniki. Sparta Szamotuły wygrała z Błękitnymi Wronki 1-0. Sparta Oborniki zwyciężyła Spartę Złotów 2-1. Polonia Chodzież wygrała z Wełną Skoki także 2-1. Pogoń Łobrzenica uległa Lechii Kostrzyn 0-1. Gorkan Śmiłowo przegrał z Konkordią Murowana Goślina 1-4. Zamek Gołańcz pokonał Czarnych Czerniejewo 5-3. Leśnik Margolin wygrał z GKS-em Wysoka 1-0. Lechita Kłecko przegrał z Płomieniem Połajewo 0-1. I na deser zostawiłem wynik meczu na szczycie. W Pobiedziskach dzisiaj Huragan grał z Notecią Czarnków i drużyna z Pobiedzisk wygrała ten mecz 2-0, ma 18 punktów i jest liderem tej grupy.
W grupie drugiej, piątej ligi pierwsza porażka Wiary Lecha Poznań, która przegrała na wyjeździe z Rawią w Rawiczu 1-4. Ponadto Przemysław Poznań wygrał z Sokołem Pniewy 3-0, Promień Krzywin przegrał ze Stellą Luboń 1-2, Lipno Stęszew wygrało z Gromem Plewiska 1-0, Płomień Przyprostynia przegrał z Akademią Rejsa 0-4, PKS Racot przegrał z Gromem Wolsztyn 0-1, Piast Poniec przegrał z Koroną Piaski 0-4, Patria Bóg przegrała z Kanią Gostyń 0-4 i Pogoń Śmigiel zremisowała z Orkanem Chorzemin 2-2 po 7 kolejkach z kompletem punktów na czele Korona Piaski.
I grupa trzecia piątej ligi piłkarskiej w naszym regionie, 7 kolejka meczów. Wiktoria Skarszew zremisowała z Astrą Krotoszyn 1-1, Tulisja Tuliszków przegrała z Witkowią 1-2, Piast Kobylin pokonał Zewkę Kobyla Góra 2-1, Lubelskiego. SKP Słupca wygrał ze Zjednoczonymi Rychwał 3-0. Raszkowianka Raszków pokonała GKS Rychtal 3-2. Polonus Kazimierze Biskupicem i zawał z GKS-em Sąpolno 1-1. Stal Pleszew wygrała z KS-em Opatówek 1-0. Piast Czekanów pokonał Lwa Pogorzela 3-1. A Orzeł Mroczeń, lider tabeli, pokonał MKS Dąbie 3-0.
W kobiecej ekstralidze zwycięstwo wyjazdowe Medyka Konin, który pokonał w Gdańsku tamtejszy APLG 3-0. Dwa gole strzeliła wciąż niegrająca Anna Gawrońska, natomiast jedną bramkę strzeliła Gabriela Grzywińska, powołana na najbliższe mecze reprezentacji Polski piłkarskiej kobiet z Czeszkami w kwalifikacjach do Mistrzostw Europy. Medyk Konin wygrał w Gdańsku 3-0, natomiast w pozostałych meczach Górnik Łęczna pokonał GKS Katowice 4-1, KKP Bydgoszcz przegrał ze Śląskiem Wrocław 0-1, Olimpia Szczecin przegrała z AZS-em Uniwersytetu Jagiellońskiego z Krakowa 1-2, Rolnik Biedrzychowice przegrał z UKS-em SMS-em Łódź 0-2, a Czarne Sosnowiec wygrały z Rowem Rybnik 5-1. Czarne i SMS po 18 punktów. Medyk Konin Śląsk Wrocław po 13. Tak wygląda czołówka tabeli po 6 kolejkach.
Tyle w mini-magazynie piłkarskim Wielkopolskie Gole. Teraz błyskawiczna zmiana dyscypliny, bo jeszcze przed 20, przed końcem naszej audycji chcemy zaprosić Państwa na ciekawe imprezy w naszym regionie. Zaczynamy od tego, co od 25 do 27 września odbywać się będzie w Stadninie Koni w Baborówku.
W Baborówku pod koniec września odbędą się międzynarodowe zawody we wszechstronnym konkursie konia wierzchowego. Pozostał mały niedosyt, że nie odbył się wiosną festiwal jeździecki, ale te zawody, które przed nami, też będą ciekawe.
Udało nam się doprowadzić do organizacji Lotto Baburówko Horse Show, a w trakcie tych zawodów odbędą się Mistrzostwa Polski Seniorów, więc najwyższa ranga, jeżeli chodzi o imprezę krajową. Jesteśmy w ostatniej fazie przygotowań.
Skoro Mistrzostwa Polski, najlepsi polscy zawodnicy na pewno do Baburówka muszą przyjechać.
Tak, oczywiście. Trzeba powiedzieć przy tej okazji, że ten sezon jest w ogóle bardzo trudny, bardzo dziwny dla wszystkich, spóźniony. Zawody we wszechstronnym konkursie konia wierzchowego rozpoczęły się tak naprawdę pod koniec czerwca, na początku lipca, więc ten sezon dla zawodników startowych jest bardzo krótki. Po przesunięciu Igrzysk Olimpijskich tak się złożyło, że to właśnie ta impreza w Baburówku jest startem docelowym dla kadry olimpijskiej i właśnie jednym z głównych startów w tej drodze, w tych przygotowaniach do przyszłorocznych Igrzysk. No i co cieszy, że w tym roku w tych mistrzostwach wystartuje spora grupa zawodników, po raz pierwszy od wielu lat przekroczy 15 zawodników, którzy wystartują w najtrudniejszej kategorii, w kategorii seniorów. To napawa optymizmem, że oprócz tej podstawowej kadry olimpijskiej jest zaplecze, które goni tych najlepszych, które puka do tej pierwszej reprezentacji. Co ważne, ci zawodnicy także zdobywają kwalifikacje do przyszłorocznych igrzysk.
Wywalczenie kwalifikacji na igrzyska olimpijskie, drużynowej kwalifikacji przez polską ekipę WKKW to jedno, ale trzeba jeszcze potwierdzić swoją klasę, trzeba wypełnić minimum i to jeszcze podejrzewam, niektórzy mają na to ochotę, żeby trener miał z czego wybrać skład na Tokio.
Tak, tak, to się cały czas dzieje. W poprzedni weekend zdobyła kolejna zawodniczka, Paulina Maciejewska, wypełniła tę normę, więc tych zawodników jest coraz więcej. Już nie tylko ta czwórka, która była podstawowa, później dołączali kolejni zawodnicy, między innymi reprezentantka naszego klubu Małgorzata Cybulska na zeszłorocznych mistrzostwach Europy, więc ten skład się powiększa, no i mamy nadzieję, że ci zawodnicy też potwierdzą tę formę właśnie podczas mistrzostw w Baburówku.
To także zawody międzynarodowe, czyli oprócz polskich zawodników walczących o medale, będzie też stawka zawodników zagranicznych?
Tak, cały czas z niepokojem patrzyliśmy na to, jak dużo zawodników z Europy zgłosi się do tych zawodów. Już teraz możemy powiedzieć, że ta frekwencja jest bardzo zadowalająca nas jako organizatorów. Mamy 12 reprezentacji, oczywiście najsilniejsza reprezentacja Niemiec, ale też mamy takie państwa jak Ekwador i Tajlandia. Ci zawodnicy właśnie też przygotowują się do Igrzysk Olimpijskich i rozmawialiśmy z nimi, trenują z Francuzami. To właśnie jest dla nich bardzo ważny etap w tym miejscu w sezonie, żeby wystartować tutaj w Baburówku, więc ten przegląd zawodników z całego świata na pewno będzie bardzo międzynarodowo, na pewno będzie bardzo trudno w tym najtrudniejszym konkursie czterogwiazdkowym. Na ten moment mamy 50 zgłoszeń, więc rekordowo, jeżeli chodzi o zawody w Baburówku, z czego jesteśmy bardzo bardzo dumni, więc na pewno ten sport na najwyższym poziomie będzie zapewniony.
Jaki będzie układ zawodów w Baborówku?
Ze względu na to, że są to Mistrzostwa Polski seniorów, to przyjęliśmy klasyczny układ wszechstronnego konkursu konia wierzchowego. Rozpoczynamy w piątek, 25 września, klasycznie próbą ujeżdżenia, czyli sprawdzianem posłuszeństwa i precyzji koni. Następnie w sobotę najbardziej emocjonująca część WKKW, próba terenowa, cross w nieco zmienionej formule, w nowej przeszkodzie wodnej, nowa trasa, więc też bardzo ciekawe zarówno dla tych zawodników, którzy już byli, ale także tych, którzy po raz pierwszy będą w Baborówku, a w niedzielę tak naprawdę trzecia i czwarta próba, czyli przegląd weterynaryjny koni i na koniec zwieńczenie, skoki przez przeszkody i ceremonie zwycięzców.
Kto przyjedzie do Baborówka, to może nie poznać do końca tego terenu, bo w czasie pandemii sporo się zmieniło.
To na pewno czas, którym nie próżnowaliśmy i bardzo mocno pracowaliśmy. Przede wszystkim powstały dwie nowe areny o podłożu kwarcowym. To podłoże tak naprawdę jest już na dzisiaj najwyższym możliwym światowym poziomie, ze specjalnym komputerowym systemem nawodnienia podsionkowego. Zarówno duża susza, jak i ogromne ulewne deszcze nie są nam groźne. Udało nam się teraz w tym okresie letnim i tych burz przetestować te areny i faktycznie system zadziałał fantastycznie. Po około 20 minutach po ulewnych deszczach podłoże było w idealnym stanie do rozgrywania konkursów. Powstała nowa przeszkoda wodna o powierzchni ponad 1000 m². To wszystko sprawia, że infrastruktura w Baborówku rozwinęła się bardzo mocno i nas to plasuje na pewno w rankingu imprez światowych bardzo wysoko.
W sportowym rytmie.
Najbliższą sobotę znowu spore, dobrym tego słowa znaczeniu, zamieszanie sportowe na znanym Orliku przy ulicy Żonkilowej 34 na poznańskim Grunwaldzie. Główny animator i organizator tych imprez, pan Ryszard Rychlewski. Tym razem impreza już tradycyjna, tak to możemy chyba określić, panie Ryszardzie.
Tak, to będzie impreza tradycyjna w dniu 19 września 2020 roku od godziny 11 do godziny 14 organizuje coroczne sztafety rodzinne imieniem Kamili Skolimowskiej.
Co kryje się pod tym hasłem rodzinne sztafety?
Kamila Skolimowska to złota medalista z Sydney w rzucie młotem. Jeżeli chodzi o program tej imprezy, to oczywiście gwoździem programu będzie rzut młotem, następnie rzut beretem i inne konkurencje sprawnościowe dla wszystkich, od maluchów aż do dorosłych.
Na Orliku rzucać młotem to zabrzmiało bardzo groźnie. Na czym to będzie polegać, panie Ryszardzie?
Maluchy rzucają szmacianką, to znaczy się piłką pluszową przyszytą, do której jest przyszyta smycz. Dorośli już i młodzież rzucamy młotem takim bardziej profesjonalnym, gumowym firmy Polanik.
To skoro jesteśmy przy tym rzucie młotem, to wiem, że będzie pan miał specjalnego gościa na tej imprezie.
Tak, specjalnym gościem oczywiście każdego roku, muszę powiedzieć, że chylę czoła, bo cała rodzina, ale oczywiście z panem Szymonem Ziółkowskim, z mistrzem świata i mistrzem olimpijskim z Sydney, tam gdzie właśnie Kamila zdobyła złoty medal olimpijski. Chcemy pobić ten rekord, jeżeli chodzi o rzut młotem, a wynosi on 63 metry gumową piłką. Jeżeli chodzi o rzut beretem, to jest też do pobicia rekord od 5 lat, który wynosi 19 metrów i 20 centymetrów i niestety w ubiegłym roku zbliżyliśmy się troszeczkę ponad 14 metrów.
Jak u pana jest zawsze rekordowo, mam nadzieję, że i w rzucie młotem, i w rzucie beretem te rekordy padną, ale tak oglądam panu przez ramię do tego programu i tam na przykład te turniej kręgli fińskich, czyli molki, a także inne konkurencje.
W ubiegłym roku zdobyłem tytuł najlepszego animatora w Polsce i tam poznałem kręgle fińskie, czyli molki. To jest zestaw drewnianych kołków o średnicy około 6 cm, wysokości kilkunastu centymetrów. Jest ich 12, ponumerowane właśnie od 1 do 12 i należy zbijakiem z odległości około 4 metrów przewrócić jak najwięcej tych kręgli, czyli molków.
Czyli rozumiem, że ta konkurencja także będzie na pikniku, to jeszcze powiedzmy o godzinach. Wiem, że u pana też można fajnie rodzinnie, jak sama nazwa rodzinnych sztafet brzmi, spędzić ten czas.
Tak, oczywiście, to będą sztafety rodzinne, będą wspaniałe nagrody, ponieważ dwa dni temu miałem przyjemność spotkać się z naszymi wielkimi mistrzami lekkiej atletyki, między innymi z panią Moniką Pyrek, Marcinem Lewandowskim, Adamem Kszczotem, no i oczywiście z tej dyscypliny, gdzie jest Kamila z Janną Fiodorow i z Wojciechem Nowickim i otrzymałem na słonikach, które również przysłał mi tato pani Kamili Skolimowskiej, pan Robert Skolimowski, słoniki, które będą nagrodami dla najlepszych i również będzie losowanie wśród publiczności. Jeszcze raz przypominam, że zaczynamy od godziny 11 biegami, później będzie rzut młotem, następnie rzut beretem. Kto jeszcze nie rzucał, to warto spróbować. No i rozpocznie się w tym czasie również turniej o Puchar Animatora Orlika.
Obostrzenia sanitarne będą obowiązywać, każdy może być spokojny.
Tak, oczywiście obowiązuje dystans społeczny, wszystko będzie przygotowane. Mam do dyspozycji 10 wolontariuszy i oni będą wszystkie wskazówki i każdego informować, jak się zachowywać na Orliku.
To już w najbliższą sobotę od 11. Polecamy Żonkilowa 34, polecamy także audycje nadawane ze studia Przebarwińskiego 5, ale także ze sportowych aren. Środa, godzina 19, Hamarby IF, Lech Poznań, a w niedzielę specjalne wydanie audycji w sportowym rytmie od 17.05, bo od 17.30 skomentujemy dla Państwa z Grzegorzem spotkanie derbowe po 25 latach. Lech Poznań kontra Warta Poznań. Dzisiaj szybciutko musimy powiedzieć do usłyszenia. Kłaniają się Państwu realizujący audycję Jarek Pachczyński oraz my, czyli
Grzegorz Hałasik
i Krzysztof Ratajczak. Do usłyszenia.